3, 4 i dalej już nie powiem, co następuje, ale zapraszamy na rowery. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku w czwartej części serii poświęconej Antychrystowi, opartej na lekturze, która definiuje Antychrysta, odnosząc się do Pisma Świętego, Ojców Kościoła, nauki Kościoła Katolickiego, katechizmu Kościoła Katolickiego, czy też wypowiedzi papieży. To wiecie, to tyle ode mnie. Dziś ciąg dalszy tego, kim jest Antychryst i w jaki sposób będzie przygotowywana droga do jego przyjścia, między innymi o tak zwanych apostołach Antychrysta. Zapraszam Was serdecznie na ten wyjątkowy materiał, na wyjątkowym kanale, bo należącym przecież do Was. Ostatnio skończyliśmy na rozdziale 10. W związku z tym, według dawnych, pradawnych prawideł, po rozdziale 10 zazwyczaj następuje rozdział 11, chociaż we współczesnym świecie, w którym wszystko jest postawione na głowie, być może i to się zmieni. W każdym razie trzymamy się klasycznych założeń, w związku z tym rozdział 11 książki, przypomnę, tytuł książki Antychryst autorstwa profesora Spirago z roku 1921 roku. Ta książka ma zatwierdzenie Kościoła Katolickiego, pieczęć Kościoła Katolickiego. Ta książka w tym wydaniu, w której ja Wam ją przedstawiam, czyli owego streszczenia, będzie wydana już niedługo przez nasz Wasz kanał Moc w Słabości. A zatem rozdział 11. Antychryst zasiądzie na tronie Dawida jako król żydowski. I od razu sięgamy, idąc za autorem, do Pisma Świętego i Ojców Kościoła. Prorok Daniel mówi, przyjdzie niespodziewanie i podstępnie zdobędzie władzę. Zauważcie, przyjdzie niespodziewanie i jednocześnie podstępem posiądzie władzę. Czyli można z tego wysnuć wniosek, że Antychryst nie zdobędzie władzy w sposób demokratyczny, chociaż być może też będzie ta demokracja oparta na jakiejś manipulacji. W każdym razie przybędzie niespodziewanie, a zatem jeżeli niespodziewanie, to znaczy, że nikt się go nie będzie spodziewał. Dzisiaj się bardzo mocno spodziewamy Antychrysta. Pytanie, czy to jest czas na niespodziewane przyjście Antychrysta? Może Antychryst powinien przyjść właśnie w czasach pokoju? Czytajmy dalej. Żyjący w IV wieku święty biskup i męczennik Metody przepowiedział. Początkowo Antychryst będzie wobec wszystkich ludzi uprzejmy i życzliwy, a dla biednych miłosierny. Nie będzie lubił bogactwa, lecz całe złoto i srebro będzie rozdawał biednym. Będzie pokojowo nastawiony, a gdy dwoje ludzi będzie się kłócić, będzie próbował ich pogodzić. Będzie powściągliwy i przyzwoity, będzie odrzucał nierząd i cudzołóstwo, można dodać, będzie dżentelmenem. Nie będzie tolerował bałwochwalstwa, będzie okazywał głęboką cześć dla Pisma Świętego, będzie szanował kapłanów i czcił ołtarz. Wszystko to będzie czynił z perfidnej przebiegłości, aby pozyskać sobie ludzi. Święty Anselm dodaje, Antychryst pozyska serca narodu wybranego przez swoją wielką szczodrość i współczucie, tak iż będą go wychwalać na wszystkich krańcach świata jako półboga. Żydzi będą wówczas mówili między sobą, w całym naszym pokoleniu nie znajdzie się tak dobrego, sprawiedliwego i mądrego człowieka jak ten. On na pewno potrafiłby wybawić nas z wszelkiej nędzy. Po uprzednich publicznych naradach Żydzi zaproponują mu koronę królewską, ale Antychryst będzie się wzbraniał, lecz tylko po to, by tym bardziej go proszono, według świętego Hipolita i świętego Efrema. Święty Hieronim oraz inni święci ojcowie Kościoła mówią, że Antychryst najpierw wyznaczy swoją rezydencję w Babilonie, i tam każe sobie wybudować pałac królewski. Wkrótce potem bardzo wielu Żydów rozproszonych po całym świecie przeniesie się do Babilonu. Dowiedziawszy się o koronowaniu króla żydowskiego i założeniu jego nowego królestwa, królowie na całym świecie będą się śmiać i całkowicie zlekceważą ten mały róg, jak dodaje prorok Daniel w swej księdze, rozdział 7, wers 8. Słusznie zatem Chrystus powiedział do Żydów: przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 5, wers 43. Rozdział 12. Antychryst będzie podawał się za Mesjasza i każe sobie składać pokłon jako Bogu. Święci ojcowie Kościoła zgodnie twierdzą, że lud Izraela przyjmie Antychrysta i uzna go za Mesjasza. Zarzut wypowiedziany przez Jezusa do faryzeuszy i uczonych w piśmie w tajemniczy sposób spełni się w postaci Antychrysta. Teraz cytat będzie z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 5, wers 43. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie, gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Już ten cytat słyszeliśmy dzisiaj. Tak też uważają święty Ireneusz, święty Hilary, święty Ambroży, święty Augustyn, święty Hieronim, święty Jan Damasceński i inni ojcowie Kościoła. Antychryst zwiedzie naród wybrany, aby ten uważał go za Mesjasza i składał mu pokłon. Tak rzecze święty Ireneusz. Na podstawie Pisma Świętego będzie on próbował dowieść, że jest Mesjaszem, tak twierdzi święty Ambroży. Antychryst będzie się podawał za Boga. Święty Paweł mówi w drugim liście do Tesalonicza, rozdział 2, wersy 3 i 4. Człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć boską, także zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Z kolei prorok Daniel rzecze: uczyni się wyniosłym i będzie się wywyższał ponad wszystkich bogów. Przeciw Bogu będzie mówił rzeczy dziwne i dozna powodzenia, aż wypełni się gniew. Księga proroka Daniela, rozdział 11, wers 36. Będzie siebie nazywał Bogiem i mówił, że jest Bogiem wszystkich bogów, a także nakaże, aby go czczono jako Boga prawdziwego. Tak uważa święty Chryzostom. Natomiast święta Hildegarda przepowiada: wiarę w swoją boskość wymusi przemocą i śmiertelnym strachem. Przemoc i śmiertelny strach. To są kolejne znaki, które będą przepowiadały przyjście Chrystusa, ale wróćmy do tego, co było powiedziane na początku. Przyjście Antychrysta będzie niespodziewane. Zdobędzie on władzę w sposób podstępny i będzie się posługiwał przemocą i śmiertelnym strachem. Antychryst będzie też bluźnił przeciwko Bogu. Prorok Daniel mówi, będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu. Czyli to będzie jawne. Będzie jawnie siebie definiował jako kogoś, kto jest w opozycji do Chrystusa, w opozycji do Boga. Zatem bestia otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, aby bluźnić jego imieniu i jego przybytkowi i mieszkańcom nieba, mówi Księga Apokalipsy, rozdział 13, wers 6. W szczególny sposób Antychryst będzie zwalczał naukę o Trójcy Świętej i uznawał za głupca każdego, kto wierzy w to, że Bóg ma Syna. Tak twierdzi święty Ambroży i święty Efrem. Nie będzie też tolerować bałwochwalstwa pogan, twierdzi święty Hipolit, święty Cyryl Jerozolimski. Stąd też mówi prorok Daniel: uczyni się wyniosłym i będzie się wywyższał ponad wszystkich bogów, a Apokalipsa opisuje to w ten sposób. A wszyscy ludzie, których imion nie zapisano przed powstaniem świata w Księdze Życia, zabitego baranka, oddadzą cześć bestii. Ludzie oddawali cześć również samej bestii, mówiąc, kto może się z nią równać, kto może stanąć z nią do walki. Święta Hildegarda zaznacza, że Antychryst pociągnie za sobą masy ludu, tak że prawdziwy Syn Boży będzie miał jedynie garstkę czcicieli w porównaniu do liczby zwolenników Antychrysta. I tutaj może pasować tak zwane proroctwo księdza Józefa Ratzingera, przyszłego kardynała Ratzingera, przyszłego Benedykta XVI, papieża, który mówi o tym, że Kościół musi wrócić do małych wspólnot, musi się odciąć od różnych zależności politycznych, zarówno sympatyzując z partiami lewicującymi, są przecież w Kościele opcje wśród biskupów, którzy sympatyzują z lewicą, jak i również, to też o tym pamiętajmy, musi się odciąć od partii prawicowych, a zatem biskupi, którzy sympatyzują z partiami prawicowymi, oczywiście mogą z nimi porozumiewywać się w różnych kwestiach, jak to robił na przykład błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, ale nigdy nie współpracował z komunistami, mam na myśli prymasa tysiąclecia. Prymas tysiąclecia nigdy nie poszedł na współpracę z komunistami, w związku z tym Kościół nigdy nie może pójść na współpracę z partią, dogadując się z nią, obiecując jej coś, że tak powiem, aby coś otrzymać, coś uzyskać. Pamiętajmy, że w takich półprawdach szatan nigdy nie daje wyjścia, to znaczy ateizm, zło nigdy nie biorą jeńców. Kościół, który poślubia nowoczesność, jak to mówił Vittorio Messori, w przyszłym wieku jest wdową. Dalej święta Hildegarda mówi też, że zwolennicy Antychrysta nadadzą sobie nazwę od niego, tak jak chrześcijanie nazywali się od Chrystusa. Dzieje apostolskie opisują ten moment, kiedy po raz pierwszy uczniów Chrystusa nazwano chrześcijanami w Antiochii. W związku z tym zwolennicy Antychrysta też będą się nazywać od terminu antychryst, czyli antychrześcijanie. Nie wiem, może wy macie pomysł na to jakiś, chociaż chyba to jest, nie ma większego znaczenia. Wszystkim mieszkańcom ziemi nakaże się, aby wszędzie wystawiali obraz Antychrysta i składali mu pokłon. Kto nie złoży pokłonu temu obrazowi, ten zostanie zabity bądź ścięty, rzecze Księga Apokalipsy. W owym czasie spełnią się słowa proroka Daniela. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie. Księga Daniela, rozdział 9, wers 27. O owej ohydzie ziejącej pustką, zalegającej miejsce święte, przepowiadał również Chrystus. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 24, wers 15. Będzie to okrutny czas. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodów wybranych ów czas zostanie skrócony, rzecze święty Augustyn, święty Grzegorz Wielki. Rozdział 13. Totalna wrogość wobec Chrystusa. Wszystko, co się wiąże z Chrystusem, musi być zwalczane, prześladowane i niszczone. Jak mówi święta Hildegarda, gdy tylko Antychryst wejdzie na wiek męski, będzie działał jako kaznodzieja. Już mamy pewien znak, czym się będzie Antychryst zajmował, zanim rozpoznamy w nim Antychrysta, to znaczy będzie kaznodzieją. Z wielką elokwencją będzie przemawiał, nazywając Chrystusa kłamcą, a naukę Kościoła katolickiego zabobonami. Święty Hilary wyjaśnia. Antychryst będzie nauczał, że Jezus Chrystus nie jest Synem Bożym, tylko najgorszym spośród wszystkich złoczyńców. I święta Hildegarda dodaje. Posługując się piekielnymi sztuczkami, Antychryst będzie rozpowszechniał wśród ludzi pisma negujące chrzest i wiarę chrześcijańską. Będzie negował chrzest i wiarę chrześcijańską, czyli podstawy tego, w czym odnajdujemy się jako ludzie wierzący, co jest podstawą do tego, fundamentem do tego, żeby zawierzyć Chrystusowi. Aby bardziej pozyskać sobie ludzi, będzie w szczególności przedstawiał chrześcijańskie nauki moralne jako tyranie, i objaśniał, że należy korzystać z życia bez ograniczeń i używać świata. Święta Hildegarda mówi dalej. przyzna całkowitą wolność od przykazań Boga i Kościoła. Żeby zburzyć reputację Chrystusa i Kościoła, wytknie między innymi fakt, że na ziemi żyje bez wątpienia więcej ludzi złych niż sprawiedliwych, a potem zawoła szyderczo: jakże niewielu ludzi Chrystus uratował swoją ofiarą. Będzie także wskazywał na różne błędy i niedociągnięcia, których rzekomo miało dopuszczać się kierownictwo Kościoła. Uważajmy z tym, no, tutaj bardzo ważne słowa. Uważajmy, żeby nie wrzucać ludzi Kościoła, papieża, biskupów, do worka pod tytułem Antychryst, bo do tej pory z wypowiedzi ojców Kościoła nic nie wskazuje na to, że Antychryst będzie papieżem, że będzie piastował urząd papieski. Co więcej, Hildegarda ostrzega, że będzie człowiekiem, który będzie negował i niedociągnięcia Kościoła, podkreślał, negując działania kierownictwa Kościoła. Przypomnę raz jeszcze, wezwę nas wszystkich do tego, taki mój apel, który się dość często pojawia: nie koncentrujmy się na ciemnych stronach Kościoła, nie koncentrujmy się na tym, co w Kościele, co Kościołowi, co ludziom Kościoła nie wychodzi, pamiętając, że Kościół składa się z dwóch elementów: świętego, czyli Chrystus, i grzesznego, czyli człowieka. I pamiętajmy, że Judasz to była 1/12 apostołów. W związku z tym, jeżeli w Kościele widzimy tylko Judasza, to nie widzimy Kościoła, to nie widzimy Chrystusa. To jest proste jak to. Według słów świętego Pawła Kościół powinien być chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki czy czegoś podobnego, lecz musi być święty i nieskalany. List do Efezjan, rozdział 5, wers 27. A ja widzę, że jest pełen krwi i nieczystości, tak będzie dodawał, posługując się takimi między innymi wersetami, Antychryst. Skoro tylko Antychryst obejmie panowanie, każe też spalić Ewangelię Święte i księgi chrześcijańskie. Następnie wyda rozporządzenie zabraniające wszystkim kapłanom interpretowania Pisma Świętego na korzyść Jezusa. Tak twierdzi święty Bellarmin. Wtedy zwolennicy Antychrysta, niczym psy tropiące, będą w kościołach wsłuchiwać się w słowa głoszone na kazaniach i wdzierać się do kościołów, klasztorów, bibliotek i domów, w których spodziewają się znaleźć chrześcijańskie książki. U, tu tych książek jest dużo. Będą konfiskować te książki i palić je w publicznych miejscach. No to przepraszam, to może już nie kupujcie nic w sklepiku Moc Słabości, znaczy, bo w sklepiku Moc Słabości są tylko książki katolickie. Jak znajdzie u was, ludzie Antychrysta znajdą u was te książki, może nie być przyjemnie. A tak na poważnie, wróćmy do tekstu. Tak przepowiadali między innymi święty Hipolit i wielu doktorów Kościoła. W ciągu 3,5 roku światowego panowania Antychrysta zakaże on pod karą śmierci udzielania sakramentów świętych bądź sprawowania ofiary mszy świętej. I ten wątek pojawi się w rozdziale 17 tych naszych rozważań. Wówczas w kościołach chrześcijańskich na całej kuli ziemskiej ucichną nabożeństwa. Ciekawe. Msze święte będą wtedy odprawiane co najwyżej w lasach i w ukrytych miejscach, w wielkiej ciszy, tak jak to było w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Tak uważa święty Hipolit. Według przepowiedni proroka Daniela zakaz sprawowania codziennej ofiary będzie obowiązywał przez 1290 dni. 1290 dni, warto zapamiętać. A w miejscu świętym zapanuje ohyda ziejąca pustką, to o czym mówił prorok Daniel w rozdziale 12 i wcześniejszym 11. Antychryst rozkaże wtedy zniszczyć ołtarze w kościołach chrześcijańskich na całym świecie oraz porąbać krzyże i święte obrazy w kościołach i poza kościołami. Każe też wypędzić z domów duchownych zakonnice i zakonników. Potem zostaną sprofanowane tabernakula z hostiami świętymi, a kościoły i mieszkania duchownych splądrowane. Prorok Daniel mówi: będzie wytracał świętych najwyższego, czyli prawdziwych czcicieli Boga, a święci będą wydani w jego ręce. Księga proroka Daniela, rozdział 7, wers 25. Patrzałem i róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi, czyli wiernymi, i zwyciężał ich, mówi prorok Daniel w tym samym rozdziale. Z kolei święty Jan Ewangelista w Apokalipsie rzecze: potem dano jej, czyli bestii, wszcząć walkę ze świętymi i, uwaga, zwyciężyć ich. Hans Urs von Balthasar, jeden z największych teologów historii Kościoła katolickiego, który otrzymał honory kardynalskie, który był bardzo, mimo tego, że nie był biskupem, był bardzo ceniony przez Jana Pawła II i Benedykta XVI, mówił coś takiego. Miejscem, w którym Kościół działa przez cały okres tutaj na ziemi, jest pustynia. To znaczy właściwym miejscem dla Kościoła jest pustynia, nie miasto, czyli nie dogadanie się z tym światem, ale pustynia. Dlaczego pustynia? Zobaczmy, co się działo z Izraelitami, kiedy byli na pustyni. Tam mogli liczyć tylko na Boga i tylko przez Niego byli karmieni. Jeżeli miejscem Kościoła, jak rzecze Hans Urs von Balthasar, już nieżyjący, jest pustynia, to znaczy, że na tej pustyni mamy niewiele z dóbr tych takich miejskich, tak można powiedzieć, tych, które można nabyć w mieście, tych błyskotek. To znaczy Kościół nie potrzebuje błyskotek, nie potrzebuje blichtru, nie potrzebuje kamer, że tak powiem, nie potrzebuje kolorowych świateł. Kościół potrzebuje tylko jednego. Tego, aby był karmiony przez Boga. A miejscem, gdzie Bóg dosłownie karmił pierwszy Kościół, tak można powiedzieć o Izraelu, bo Izrael, lud izraelski jest zapowiedzią przyszłego Kościoła, tego pielgrzymującego i tego jednocześnie, który zdradza Boga. Ja zdradzam Boga, kiedy żyję w grzechu ciężkim. Jestem zdrajcą, jestem wtedy Judaszem. Mam coś z siebie wtedy z Antychrysta, jeżeli żyję w grzechu ciężkim. Żyję w grzechu ciężkim, noszę ten grzech ciężki w sobie i nie lecę czym prędzej do spowiedzi. Skoro łażę z grzechem ciężkim, to znaczy, że no zgadzam się na ten grzech, czyli jest mi bliżej do tych ludzi antychrysta niż Chrystusa, ale nie chcę osądzać samego siebie. Pismo Święte mówi, że my serc własnych nie znamy. To tym bardziej i swego, i obcego serca oskarżać i oceniać nie możemy. W każdym razie Kościół jest karmiony przez Chrystusa. Sakramentami świętymi, czyli szczególnie Eucharystią, Słowem Bożym i Jego obecnością w Kościele katolickim. Właściwym miejscem Kościoła jest pustynia, nie miasto. Pustynia. Antychryst będzie próbował zmusić wiernych chrześcijan, aby odstąpili od wiary. Rzecze święta Hildegarda. Gdy antychryst nie będzie mógł pozyskać tych, którzy pozostali wierni Chrystusowi ani pochlebstwem, ani groźbami, rozkaże ich stracić w okrutnych mękach. I mówi dalej, syn zatracenia będzie najpierw próbował przyjaźnie i łagodnie przekonywać ludzi, aż do czasu, kiedy przystąpi do okrutnego łamania ich i zmuszania do uległości. Czyli będzie czas, kiedy chrześcijanie będą mieli wybór. To znaczy, możesz się dogadać z przeciwnikami Boga, no, z tymi antychrystami, z tymi wysłannikami syna zatracenia, który przecież jest związany z działalnością antychrysta. I wtedy ocalisz swoje życie ziemskie, ale przyjdzie czas, kiedy już nie będzie wyboru. To znaczy, kiedy jesteś chrześcijaninem ochrzczony, jeżeli żyjesz Kościołem, żyjesz Chrystusem, jesteś karmiony przez Chrystusa, to wtedy będziesz skazywany na śmierć męczeńską przez tychże. Wyjaśnia to święty Augustyn, mówiąc, że za pierwszych prześladowań w czasach pogaństwa przemocą chciano zmusić chrześcijan do składania ofiar bożkom. Podczas późniejszych prześladowań przez fałszywych nauczycieli posługiwano się obłudą i podstępem. O wiele bardziej niebezpiecznie będzie prześladowanie przez antychrysta, gdyż wówczas będzie to połączenie przemocy z podstępem i obłudą. O okrucieństwie antychrysta jest wzmianka w tekście Apokalipsy zapisana tymi słowami. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery. Łapy jej jakby niedźwiedzia, paszcza jej jakby paszcza lwa. Pantero, niedźwiedź, lew. No, nie mamy szansy w konfrontacji z takim stworzeniem. To opisuje w taki obrazowy sposób Księga Apokalipsy, rozdział 13, wers 2. Wielu chrześcijan będzie próbowało ratować się ucieczką, ukrywając się w lasach i dzikich ostępach. Wspomina o tym Księga Apokalipsy, rozdział 12, szczególnie wers 6 i 14. Tam bowiem napisano, że niewiasta, czyli Kościół, zbiegła na pustynię. Kościół zbiegł na pustynię, żyje na pustyni, jest karmiony na pustyni przez Boga. Kościół jest karmiony, chrześcijanie są karmieni w Kościele przez Chrystusa Eucharystią. Dla sprawiedliwych prześladowania ze strony Antychrysta będą zatem sposobnością do zyskania wieńca zwycięstwa i wiecznej chwały poprzez znoszenie wielu udręk, a nawet ogromnego męczeństwa. Tu się kończy cytat świętego Augustyna. Rozdział 14. Antychryst roześle po świecie swoich apostołów. Święty Hipolit podaje, że apostołowie Antychrysta nie spoczną, póki chrześcijanie nie złożą następującego oświadczenia. I tu mamy cytat z tego oświadczenia. Wyrzekam się Chrystusa, chrztu i znaku krzyża. To jest swego rodzaju apostazja, akt apostazji pod przymusem niejako podpisany, ale możemy w taki akt apostazji wejść również sercem, kiedy nasze życie wiarą może wyglądać w ten sposób, że na co dzień nasze życie to jest wyrzekanie się Chrystusa, niekorzystanie z chrztu, czyli z tej relacji, którą otrzymaliśmy dzięki owemu sakramentowi, że możemy korzystać z innych sakramentów, czyli odrzucanie sakramentów świętych. I kiedy wstydzimy się znaku krzyża, odrzucamy krzyż. Podobnie wypowiadają się święty Augustyn i święty Hieronim. I tak jak Chrystus dał swoim apostołom moc uzdrawiania chorych, wskrzeszania zmarłych, oczyszczania trędowatych, wypędzania diabła, tak też Antychryst da swoim apostołom moc czynienia podobnych, uwaga, fałszywych cudów, jakie i on sam będzie czynić. Dlatego apostołowie Antychrysta będą dokonywać rzeczy, które nawet największych mędrców wprawiają w zdziwienie. Lecz nie tylko apostołowie Antychrysta będą się posługiwać oszukańczymi cudami, bo i nawet oprawcy podczas męczenia biednych chrześcijan będą jednocześnie dokonywać jeszcze fałszywych cudów, tak twierdzi święty Robert Bellarmine. Rozważając to, święty papież Grzegorz Wielki zawołał: jakaż to straszna pokusa dla ludzkiego serca. Znaczy, szatan ci powie, możesz czynić cuda współpracując ze mną. Ludzie cię będą podziwiać, będą oddawać ci cześć niemalże boską. Otrzymasz ten cały światowy splendor. Jakże to wielka pokusa, rzecze święty Grzegorz Wielki. Pokusa dla ludzkiego serca. Bo oto męczennik, oddając swe życie w męczarniach, musi patrzeć na to, jak jego kat czyni cuda. Niesamowite, to jest do przemyślenia dłuższego. Niewątpliwie to właśnie do apostołów Antychrysta odnoszą się słowa Chrystusa z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 24, wers 24. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. I na tym sobie zakończymy. Przed nami jeszcze rozdziały od 15, zdaje się, do 28, czyli sporo przed nami treści związanych z Antychrystem, prawdy o Antychryście opartej na Słowie Bożym, ojcach Kościoła, wypowiedziach papieży. Zachęcam Was do sięgnięcia do ojców Kościoła. Pismo Święte i ojcowie Kościoła to jest arka ocalenia, która ocala nasze serca, która przywraca nas Kościołowi. Pismo Święte i ojcowie Kościoła. W sklepiku Moc Słabości są i ojcowie Kościoła, i są teksty, książki związane z Pismem Świętym. W każdym razie Chrystus jest potężniejszy od Antychrysta, ale to, czy my uznamy tę prawdę, będzie zweryfikowane przez świadectwo naszego życia. Nasza wiara zostanie wypróbowana. Komu zaufaliśmy? Sobie czy Chrystusowi? Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej. Szczęść Boże.